Dobrze. Chciałbym kontynuować ten temat w miejscu, gdzie go zostawiłem. A mianowicie w tym pytaniu, czy wiara, nadzieja i miłość może być w takim razie określona jako cnota. I proszę zwrócić uwagę, że chrześcijańscy myśliciele pierwszych wieków stają przed następującym zadaniem. Otóż z jednej strony chrześcijaństwo zaczyna się cóż, prawda, jako pewien ruch odnowy religijnej, początkowo widziany jako tak naprawdę sekta wewnątrz judaizmu, prawda, jakaś mająca bardzo ambitne zadania, mówiąca o tym, że jest zupełnie nowym początkiem, jest nauczanie Chrystusa, ale z drugiej strony jest ono bardzo szybko skonfrontowane przecież z bardzo wyrafinowanym intelektualnym nauczaniem pogańskiego świata. Prawda? To znaczy są pogańskie akademie tej cywilizacji greckiej, rzymskiej, gdzie naucza się, prawda, tego, o czym mówiliśmy do tej pory. I chrześcijanie stają przed takim zadaniem, jak w takim razie, przed koniecznością pewnej translacji językowej, jak to, o czym mówił Chrystus, który przecież nie posługiwał się takim słownictwem, z którym mieliśmy do czynienia w czasie tego wykładu przed przerwą, jak skonfrontować to słownictwo Chrystusa, które mówi o ufności wobec Ojca Niebieskiego, prawda, o świętości, prawda, o tym, że Duch Święty w nas mieszka, jak skonfrontować to z nauczaniem moralnym, tym pogańskim, prawda, które było wykładane w różnego rodzaju akademiach. I jedno z tych pytań, które łączyło się z tą translacją, z tą koniecznością przekładu, to jest takie. Czy w takim razie wiara, nadzieja i miłość, o których mówią chrześcijanie, które często w tych określeniach, w tych tekstach biblijnych znajdujemy wymienione jako właśnie te trzy podstawowe cechy chrześcijaństwa, czy to jest cnota? Czy to jest to samo, co arete, co poganie nazywają arete? W pewien sposób tak, bo jeżeli cnota etyczna doskonali człowieka, czyni człowieka dobrym etycznie, no to wiara, nadzieja i miłość również czynią nas dobrymi etycznie, prawda? Człowiek wierzący. Wiara nas przemienia. Miłość, agape również, prawda, przemienia nas, nadzieja. A więc tak, są cnotami, to są arete, no ale z drugiej strony przecież to nie jest tylko dzieło człowieka, wiara, nadzieja i miłość, to jest dzieło Boga w człowieku. No więc w takim razie to nie jest to samo, co sprawiedliwość, męstwo i te wszystkie inne cnoty, nad którymi pracowali poganie w swoich akademiach, w swoim tym systemie wychowania. I to jest, prawda, chrześcijańscy teologowie pierwszych wieków odpowiadają w związku z tym na to tak. Otóż są to cnoty, możemy określić to jako arete, ale w pewien sposób innego rodzaju. W tych cnotach dokonuje się współdziałanie Boga z człowiekiem, prawda? Bo jeżeli postawimy pytanie, czy wiara, nadzieja i miłość są wyłącznie dziełem Boga w nas, oczywiście odpowiedź brzmi nie, prawda? Musimy pracować nad swoją wiarą, ale przecież nie zawdzięczamy jej wyłącznie sobą. W tych cnotach gdzieś dokonuje się spotkanie Boga z człowiekiem. I spróbujmy krótko w takim razie zastanowić się na temat wiary, nadziei i miłości, żeby zobaczyć tak naprawdę, o co w nich chodzi. Zacznijmy od wiary. To jest taki jeden z podstawowych tekstów z listu do Galatów, który mówi właśnie o wierze, pistis, nowotestamentalna pistis. Wiara, która w gruncie rzeczy również może być tłumaczona jako ufność. I pierwsze znaczenie wiary w Nowym Testamencie to jest wiara w, czyli pisteuin eis, en, wierzyć w, prawda? W kogo? Wierzyć w Chrystusa, prawda? A więc wiara jest przede wszystkim wiarą w Chrystusa, jest przede wszystkim więzią z osobą. Jest nie tyle jakimś bagażem przekonań intelektualnych, które mamy, że świat został stworzony, że Maryja została niepokalanie poczęta, że, prawda, w spowiedzi odpuszczane są nam grzechy ciężkie. To jest jakby drugorzędne. Wiara jest przede wszystkim wiarą w Chrystusa, więzią z Chrystusem. A dopiero drugim elementem wiary, która również jest bardzo wyraźnie pokazane w Nowym Testamencie, jest pisteuein oti. Wierzyć, że... Prawda? A więc wierzyć w, wierzyć w Chrystusa, ale wierzyć również, że wiara nie jest w Nowym Testamencie jakimś emocjonalnym nastawieniem człowieka, ale wiara jest pewną postawą przyjęcia od Chrystusa określonych treści dotyczących tego, w co wierzymy. I w takim razie ta wiara, która jest cnotą, która jest darem Bożym, ale równocześnie jest, jej rozwój dokonuje się za pomocą naszego wysiłku, przez świętego Augustyna w V wieku po Chrystusie zostaje opisana jakby na trzech poziomach. A więc po pierwsze wierzymy credere Deum, czyli wierzymy, że jest Bóg. Wierzymy, że jest Bóg i wierzymy, że Bóg przekazuje nam określone prawdy, prawda? Ale to jeszcze jakby mało, prawda? Bo wierzyć, że jest Bóg i wierzyć generalnie w to, że generalnie to, co Kościół mówi, jest słuszne, to jeszcze mało, bo zanika w tym, na tym pierwszym poziomie, czy jest nieobecny jeszcze, ten wymiar wiary jako osobistej więzi. I Augustyn mówił, drugim elementem jest credere Deo, czyli wierzyć Bogu. Wierzyć Bogu oznacza ufność. Oznacza osobistą więź, a więc nie tylko pewną postawę intelektualną, ale osobistą więź. I wreszcie trzeci etap, credere in Deum, to jest już ten etap wiary, w której wierzymy, że od Boga, jako tego, który objawia, otrzymujemy przez osobistą więź treść naszej wiary. Prawda? Jest tu, ten trzeci etap jest już pewnym etapem syntezy, kiedy człowiek, prawda, doświadcza tego, chrześcijanin doświadcza tego, że w jakiejś mierze jest w Bogu. Prawda? Chrześcijanin, który uczestniczy swoim umysłem wiedzy Boga. I spróbuję teraz Państwu pokazać kilka tekstów takich przyprószonych czasem, prawda, nie współczesnych, bo żeby pokazać trochę, czym jest, jak opisywano istotę wiary i żeby pokazać, że te teksty sprzed 100 lat nie straciły znaczenia, nie straciły piękna, bo nam się czasami wydaje, że historia Kościoła katolickiego zaczęła się od Soboru Watykańskiego II, prawda? Wydarzył się Sobór Watykański II, zaczął się Kościół. Nie, przed Soborem Watykańskim II, prawda, było kilkanaście soborów, które również prawdziwie i pięknie nauczały o wierze. I to jest jeden z takich tekstów troszkę wyklętych, prawda? Przysięga antymodernistyczna Piusa X z 1910 roku. Kontekst tego tekstu był szalenie złożony, ale proszę zwrócić uwagę na prawdziwość tego określenia. Z wszelką pewnością utrzymuję, że wiara nie jest ślepym uczuciem religijnym, wyłaniającym się z głębin podświadomości pod wpływem serca i pod działaniem dobrze usposobionej woli, lecz prawdziwym uznaniem prawdy przyjętej z zewnątrz ze słuchania. Prawda? jest tutaj obrona wiary przed jakimś takim sentymentalizmem, że wiara jest pewnym wyłącznie uczuciowym nastawieniem. Nie, mówi Pius X, wiara ma swoją treść. Credo in unum Deum, patrem omnipotentem, kreatorem celia terra, prawda? Wiara ma swoją, wierzymy, tak jak wyznajemy to w każdym wyznaniu wiary w niedzielę, wierzymy w określone prawdy, przyjmujemy w związku z tym określone prawdy. Drugi z tych tekstów to jest jeszcze starszy tekst, Sobór Watykański I, 1870 rok, Konstytucja Dei Filius. I tutaj znajdujemy definicję wiary, która znów nie straciła nic na swoim znaczeniu. Spróbujmy trochę się jej przyznać. Kościół katolicki wyznaje, że ta wiara, która jest początkiem zbawienia dla człowieka, prawda? Pierwsza teza. Wiara jest początkiem zbawienia dla człowieka. Zresztą jest to piękne określenie zaczerpnięte z dekretu Soboru Trydenckiego o usprawiedliwieniu, prawda? Z XVI wieku. Jest nadprzyrodzoną cnotą. To jest istota tego, o czym mówiliśmy do tej pory. Jest cnotą, jest arete, ale jest tą cnotą teologiczną, prawda, nadprzyrodzoną, która dotyczy nie tyle naszego kształcenia moralnego, ile naszej relacji z Bogiem, przez którą stajemy się lepsi moralnie. Przez nią wierzymy za natchnieniem i za pomocą łaski Bożej. Dei aspirante et adiuvante gratia, prawda? A więc, żeby wierzyć, potrzebna jest łaska Boża. Nie wystarczy tylko działanie człowieka, potrzebne jest działanie tej wspomagającej łaski Bożej. Ale wierzymy, że prawdą jest to, co Bóg objawił. Prawda? Ufamy Bogu, że objawił prawdę w Piśmie Świętym, w tradycji. I teraz proszę zwrócić uwagę, wchodzimy jakby na nowy etap. Nie kierujemy się tu wewnętrzną prawdą rzeczy, rozpoznaną przyrodzonym światłem rozumu. Nie kierujemy się tutaj wewnętrzną prawdą, czy powiedzieliśmy wewnętrzną oczywistością rzeczy. O co tutaj chodzi? Proszę zwrócić uwagę, że gdybyśmy porozmawiali o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny, które, prawda, jak w Kościele, to niepokalane poczęcie jest przedmiotem naszej wiary, jest przedmiotem dogmatycznego orzeczenia Kościoła. Kto z nas, prawda, tak naprawdę uznaje tę prawdę za oczywistą, za taką, prawda, którą można by wykazać za pomocą, prawda, precyzyjnego, logicznego rozumowania. Kto z nas powiedziałby, przekonam każdego, że niepokalana, że Maryja została poczęta, prawda, została niepokalanie poczęta. To jest niemożliwe. Wierzymy w to, to jest dogmat naszej wiary, ale równocześnie ten dogmat wiary nie odpowiada jakby naszemu rozumowi, pozostaje tajemnicą. I o tym mówi tutaj Sobór, mówi, że nie kierujemy się wewnętrzną prawdą rzeczy. To jest o tyle ważne, że jeżeli ktoś zadaje nam często takie pytanie, czy potrafisz mi udowodnić, prawda, że świat został stworzony z niczego, że Chrystus jest Bogiem i człowiekiem równocześnie, to najprostsza odpowiedź polega: nie potrafię. Nie ma takiego sylogizmu, gdzie z przesłanki mniejszej i większej doszlibyśmy do absolutnie pewnego wniosku, napisali, co było do okazania. O, właśnie ci udowodniłem, że świat został stworzony ex nihilo. To jest niemożliwe. Prawda? Jest pewne rozumowanie, które podprowadza nas pod tajemnicę wiary, ale tak naprawdę, żeby przyjąć to, co powinno być przyjęte za pomocą wiary, potrzebna jest natchnienie i pomoc łaski Bożej, prawda? Bo to są prawdy przekraczające nasz rozum, a przyjmujemy je ze względu na powagę Boga objawiającego, prawda? Nie dlatego przyjmujemy to, co wyznajemy w wyznaniu wiary w niedzielę, przyjmujemy nie dlatego, że to są oczywiste prawdy dla nas, tylko wierzymy, że za nimi stoi autorytet Boga, prawda, zapośredniczony w Kościele, czyli mówię wierzę, prawda, bo rozumiem, w jaki sposób doszło do sformułowania tych praw, ale one wcale nie są dla mnie oczywiste. Ale i tak powinno być. W związku z tym pomiędzy wiarą i rozumem istnieje istotna różnica, prawda? Nie będziemy się tutaj w to zbytnio, w te cytaty zbytnio wczytywać. To by nas zaprowadziło trochę w innym kierunku. Pomiędzy wiarą i rozumem istnieje istotna różnica, bo prawdy wiary są tymi prawdami, które przekraczają nasz rozum, co nie oznacza, że prawdy wiary i prawdy rozumu mogą być ze sobą sprzeczne, prawda? Tutaj właśnie o tym chodzi. Pomiędzy wiarą i rozumem nie może nigdy zachodzić prawdziwa niezgoda. Nadzieja. Kolejna z tych trzech cnót teologicznych. I oczywiście skupiliśmy się na tym poznawczym wymiarze wiary, prawda? Trzeba byłoby znacznie więcej powiedzieć o tym, że wiara jest prawdziwą cnotą, to znaczy, że wiara doskonali całego człowieka, doskonali nasz umysł, ale jest przecież postawą człowieka, który ufa Bogu, który nie tylko poznaje, ale który ma zdolność zaufania Bogu. I o tym mówi nadzieja, prawda? Bo tak naprawdę, proszę zwrócić uwagę, jeżeli rozdzielamy wiarę, nadzieję i miłość, to już dokonujemy pewnej wiwisekcji żywego organizmu, prawda? Bo życie Panem Bogiem, życie łaską Bożą jest czymś jednym, a więc my już tutaj, prawda, dokonujemy pewnej wiwisekcji, prawda, abstrakcji dla potrzeb zrozumienia, ale nie mniej dzielimy coś, co jest pewną jednością. A więc wiara pistis jest także zaufaniem, tak jak mówiliśmy o tym, prawda? To zaufanie chociażby jest wyrażone w tych pięknych tekstach ze Starego Testamentu, tutaj z Księgi Powtórzonego Prawa. Jahwe jest skałą. Skałą, ponieważ na nim możemy się oprzeć, prawda? On skała, dzieło jego doskonałe, bo wszystkie drogi jego słuszne. Jeszurun odrzucił swego Stwórcę, zelżył skałę, tego, który jest jego ocaleniem, tego, na którym może się oprzeć, prawda? Jahwe wyrzuca Izraelowi: gardzisz skałą, co ciebie zrodziła, zapomniałeś o Bogu, który cię zrodził. Skała, Bóg jest skałą, czyli tym, na którym możemy się oprzeć, prawda? I w Nowym Testamencie tutaj jest mowa o pierwszym liście świętego Piotra, który często nazywany jest listem nadziei, ze względu na rolę, jaką nadzieja pełni w teologii tego listu. Staje się jasne, że tym, w któremu ufamy, w którym mamy nadzieję, jest już nie tylko Jahwe, ale jest Jezus Chrystus. Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei. Prawda? Do żywej nadziei. Na nowo możemy oprzeć się na Bogu, wiedząc, że te wszystkie rzeczy, które potrzebne nam są do zbawienia, od Boga otrzymamy. Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. Prawda? Umiejcie uzasadnić tą nadzieję. Na czym ją opieracie? I przepraszam za język łaciński. Rzeczywiście jest tutaj zakodowana, prawda, zaszyfrowana ta dla nas istotna definicja nadziei, a spróbujmy ją w takim razie trochę odszyfrować. Spes est virtus voluntatis divinitis infusa. Wiara, przepraszam, nadzieja jest cnotą woli, która jest wlana w nas, prawda? Mówiliśmy o tym. Nadzieja jest cnotą, która w nas jest wlana, infuza. Dlaczego? Dlatego, że występuje w tych, którzy żyją w łasce. Tak jak wiara, prawda? Również nadzieja. Na czym polega nadzieja według tej definicji? Certa cum fiducia, expectamus et consectamur eternam beatitudinem. W sposób pewny, certa, cum fiducia, z zaufaniem, w sposób pewny oczekujemy szczęścia wiecznego. Prawda? A więc oczekujemy, że będziemy uczestnikami szczęścia wiecznego, że będziemy zbawieni. To jest przedmiotem nadziei. A więc na co mamy nadzieję my, chrześcijanie? Na to, że będziemy uczestniczyć w szczęściu wiecznym. Czy tylko tyle? Nie. Prawda? Ta definicja mówi, qua mediat eam consequenda necessaria, ale mamy nadzieję również na to, że nie tylko kiedyś będziemy uczestniczyć w szczęściu wiecznym, ale że już teraz Bóg da nam wszystko, co nas do tego szczęścia wiecznego może doprowadzić. Czy w związku z tym zachowanie własnej pracy może być przedmiotem teologalnej nadziei? Tak. W takiej mierze, w jakim praca, umiejętność zarobienia na swoją rodzinę, utrzymania rodziny, również jest częścią naszej drogi do szczęścia wiecznego. Prawda? Czy zdrowie może być przedmiotem nadziei teologalnej? Tak, w takiej mierze, w jakiej, prawda, każdy z nas chce być zdrowy, żeby móc, prawda, podjąć wszystkie swoje obowiązki, które życie na nas nakłada. Prawda? Co jest podstawą takiej nadziei teologalnej? Propter omnipotentiam Dei auxiliantem, a więc pomoc wszechpotężnego Boga. Mamy tą nadzieję na to wszystko ze względu, propter, ze względu na pomoc wszechmogącego Boga. Czy taka nadzieja wyklucza coś, co nazwalibyśmy ufnością we własne siły? Prawda? Takie przekonanie, że po prostu człowiek sobie da radę, że ktoś już, prawda, jest zahartowany w różnych sytuacjach, że poradzę sobie. Nie. Pod warunkiem, że to przekonanie co do swoich umiejętności również jest widziane jako pewien dar Boży. Bo to przekonanie co do swojej doskonałości, do swoich umiejętności może być czymś przeciwnym Bogu, przeciwnym wierze, prawda? Może być pewną arogancją człowieka. W takim znaczeniu takie poleganie na sobie kłóci się z taką cnotą nadziei. Ale z drugiej strony, prawda, umiejętność realistycznego docenienia swoich możliwości jako pewnego daru Bożego, który nam jest dany, pewna naturalna i dobra hardość człowieka, który, prawda, jest wypróbowany w bojach, prawda, jest czymś, co jak najbardziej z tą nadzieją idzie w parze. Tak, wiem, że to straszne, ale spróbuję to krótko powiedzieć. I zbliżamy się już generalnie do końca, także to już są ostatnie próby charakteru dla Państwa, dla słuchaczy przed końcem tego wykładu, próby cierpliwości. Otóż od Augustyna przez Tomasza z Akwinu tworzy się to, że miłość jest najdoskonalsza, to wiemy z Nowego Testamentu, prawda? Chociażby z 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, tak więc trwają te trzy: wiara, nadzieja i miłość. Miłość z nich jest najdoskonalsza, ponieważ miłość przetrwa w niebie, prawda? Tam już nie będziemy potrzebowali wiary, bo będziemy widzieć Boga. Tam już nie będziemy potrzebowali nadziei na życie wieczne, bo będziemy uczestniczyć w życiu wiecznym. Nadziei już nie będzie, wiary nie będzie, ale nadal będzie miłość, prawda? Miłość przetrwa. I ten tekst generalnie mówi o tym, dlaczego miłość przetrwa. To pochodzi z sumy teologii świętego Tomasza z Akwinu. Jest najbardziej precyzyjnym tekstem na ten temat, który znam, i mówi tak. Otóż wiara i nadzieja w pewnym sensie, one doskonalą całego człowieka, ale proszę zwrócić uwagę, że wiara doskonali przede wszystkim poznanie człowieka. Prawda? Nasze poznanie. Poznanie tego, kim jest Bóg. Poznanie tego, co Bóg nam przekazuje. Nadzieja doskonali tą całą naszą sferę oczekiwania, naszą sferę woli, wolitywną, prawda? To, że otrzymamy wszystko, te dobra, które Bóg nam obiecuje, które nam są potrzebne do zbawienia. A więc tak naprawdę w wierze i w nadziei chodzi o samego Boga, ale w pewien sposób chodzi o dobra, które od Niego pochodzą. Prawda? Chodzi o dobra, które od Niego pochodzą. Kiedy mam nadzieję, ktoś ma nadzieję, prawda, że zachowa swoją pracę, czy że wyjdzie z choroby. Prawda? Czy że, prawda, jego chory członek rodziny wyzdrowieje. Mamy na to nadzieję, że otrzymamy określone dobra od Boga. Natomiast w przypadku miłości, mówi Tomasz z Akwinu, chodzi o samego Boga. Chodzi nie tyle o dobra, które od Niego oczekujemy, czy o prawdy, które dzięki Niemu poznajemy, jak w przypadku wiary, ale chodzi miłość w odróżnieniu od wiary i nadziei pełniej dotyka samego Boga. I to jest to Tomaszowe tłumaczenie, dlaczego miłość jest najdoskonalsza. Ona nie tylko, ona oczywiście będzie tą cnotą teologalną, która przetrwa, która będzie w niebie, ale także dlatego, że w niej, jej celem jest unio z Bogiem, prawda? To są niektóre z tych cytatów, nie będziemy się nad nimi jakoś szczególnie zastanawiać. Oczywiście większość określeń agape, czyli właśnie mówiących o miłości nadprzyrodzonej, zawarta jest w pismach janowych, w czwartej Ewangelii i w listach świętego Jana. Prawda? To są to przede wszystkim od świętego Jana możemy uczyć się, na czym polega agape, włącznie z tym fragmentem pierwszego listu: miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. Każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Hoteos agape estin. Prawda? Bóg jest miłością. Bóg jest agape. To jest, prawda, jedna z tych definicji Boga, kluczowa dla Nowego Testamentu. I znowu to są teksty, prawda, które ja wykorzystuję w zajęciach ze studentami. Nie miałem czasu ich tłumaczyć na język polski, więc proszę mi, ci, którzy nie znają łaciny, proszę mi wybaczyć. Proszę. No właśnie. I generalnie, i to już są ostatnie tezy tego wykładu. To jest znowu Tomasz z Akwinu, czy agape, czy caritas, miłość nadprzyrodzona, jest cnotą. I oczywiście Tomasz mówi, tak, jest, ponieważ agape nas doskonali. W jaki sposób doskonali nas agape? Agape doskonali nas w taki sposób, że łączy nas, bo przecież agape jest miłością do Boga przede wszystkim, prawda? A więc proszę zwrócić uwagę, że agape doskonali nas w taki sposób, że łączy nas bezpośrednio z celem ostatecznym człowieka, czyli z Bogiem. I w tej koncepcji etycznej, prawda, jeżeli mamy, jesteśmy odpowiednio nastawieni wobec celu ostatecznego, wobec Boga, do którego zdążamy, to jakby inne części naszego działania, inne te pośrednie cnoty jakby trafiają w swoje miejsce, prawda? Ponieważ cel podróży jest odpowiedni, prawda? A więc agape decyduje również o wszystkich innych cnotach. I w tej tradycji etycznej jest przekonanie, że agape jest w pewnym sensie formą, prawda? To jest jedna z tych głównych tez w tej dziedzinie Tomasza z Akwinu. Agape jest formą wszystkich innych cnót. Dlaczego? Dlatego, bo człowiek, który kocha Boga, w sposób odpowiedni może kształtować zarówno swoją sprawiedliwość, jak i swoje męstwo, jak i swoją roztropność, jak i swoje umiarkowanie, ponieważ jest skierowany w sposób odpowiedni do celu ostatecznego. Jeżeli człowiek nie jest skierowany do celu ostatecznego, to ma duże szanse, prawda, na to, że również te wszystkie pomniejsze cnoty, że czegoś im będzie brakowało. Z takiego sposobu rozumienia, prawda, wziął się ten nurt w chrześcijaństwie, który mówi, że w pewnym sensie nawet cnoty pogan są wadami. Prawda? Że cnoty pogan w jakiejś mierze są wadami. Dlaczego? Dlatego, że oni nie wiedzą, dokąd idą. Prawda? Nie mają wyraźnego ujęcia tego celu ostatecznego, prawda? I znowu, prawda, gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność swoją, gdybym ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, lecz nie miałbym agape, nic bym nie zyskał. Prawda? I Tomasz się pyta, czy bez agape jakakolwiek inna cnota może istnieć? I w pewnym sensie odpowiedź brzmi nie. Prawda? Bo każda z tych cnót, o których mówiliśmy, cnót pogańskich, o których mówił Platon, Arystoteles, prawda, może istnieć w pełni dopiero wtedy, kiedy jest zwrócona do Boga. A więc proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj do czynienia jakby z dwoma interpretacjami dziedzictwa pogańskiego. Pierwsza interpretacja mówi o tym, że Sokrates, prawda, uczeń Platona, był pogańskim świętym, prawda? Istnieje nurt w chrześcijaństwie, który mówi święty Sokrates, święty Platon, święty Arystoteles, prawda? To są ci poganie, którzy przed przyjściem Chrystusa, oni już żyli tą pełnią doskonałości moralnej, prawda? Śmierć Sokratesa, prawda? W dialogu Platona, to jest śmierć świętego. Ale z drugiej strony, prawda, nie do końca, prawda? I ten nurt myślenia, który uzupełnia ten pierwszy nurt, mówi zaraz, prawda? Być może na pewnym poziomie oni osiągnęli jakąś doskonałość moralną, ale przecież nie znali Boga, prawda? I nie przesadzajmy z tym, prawda, docenieniem starożytności pogańskiej. Nie rozwiążemy, prawda, tego napięcia, tego dylematu tutaj. A może rozwiążemy, ale ja go nie rozwiążę. O. I ostatnia teza to jest, a więc cnoty kardynalne, cnoty etyczne, cnoty intelektualne, o których, tak jak mówiliśmy w pierwszej części wykładu, wszyscy wiemy, czym one są, prawda? Człowiek musi się uczyć pewnych rzeczy. Człowiek może się nauczyć, prawda, męstwa, prawda? Nie jest skazany na bycie tchórzliwym, nie jest skazany na bycie niesprawiedliwym, nieumiarkowanym, prawda, i możemy kontynuować niepunktualnym, niesłownym, prawda, moglibyśmy kontynuować. Nikt z nas nie jest skazany po prostu na zły charakter. Charakter można prostować, prawda, tym się zajmuje pedagogia, tym się zajmuje dziedzina wychowania. To wszystko jest przemienione w przypadku chrześcijan przez te trzy podstawowe cechy charakteru: wiarę, nadzieję i miłość. Powinniśmy o tym mówić więcej, ale to wszystko w myśli Augustyna jest przemienione, to jeszcze nie koniec doskonałości chrześcijanina, prawda? Dla Augustyna na to wszystko przemieniają dary Ducha Świętego. To jest oczywiście ten podstawowy tekst Księgi Izajasza, który mówi o siedmiu darach Ducha Świętego, prawda? Mądrości, rozumu, rady, męstwa, wiedzy, bojaźni pańskiej, i siódmy dar tłumaczony w tym tekście jako bojaźń pańska, inaczej określany w tych innych klasyfikacjach darów Ducha Świętego. I teraz Augustyn mówi, każda z cnót jest tak naprawdę doskonalona przez dar Ducha Świętego. I ja, żeby nie zamęczyć nikogo, prawda, jeżeli to już się nie stało, podam tylko kilka przykładów. Może zacznijmy, Augustyn powie tak, na przykład cnota sprawiedliwości. Cnota sprawiedliwości jest czymś bardzo potrzebnym, tak jak mówiliśmy, bycie sprawiedliwym wobec każdego człowieka. Prawda? Są sytuacje, kiedy nie możemy w sposób uprzywilejowany traktować swoich krewnych. Nie może tak robić profesor na egzaminie, prawda? Czy czasami przy przyjmowaniu do pracy, czy w innych sytuacjach. Ale sprawiedliwość może być również okrutna. Sprawiedliwość może być niemoralna. Możemy drugiego człowieka potraktować sprawiedliwie i skrzywdzić go równocześnie, prawda? I każdy z nas to wie, że sprawiedliwość też trzeba umieć być ostrożnym, prawda? Wiedzieć, że tak naprawdę ma się do czynienia z drugą osobą. Czasami studenta na egzaminie, no to są moi studenci, ale muszę ostrożnie używać pewnych metafor i przykładów. Ale czasami wykładowca wie, że prawda, sprawiedliwość to nie wszystko. Prawda? Drugi człowiek ma swoją historię, dlaczego nie jest przygotowany, co się wydarzyło. Czasami i o tym Augustyn mówi w związku z tym, że sprawiedliwość jest doskonalona przez dar pobożności. Dar Ducha Świętego, który jest darem pobożności. Dlaczego? Dlatego, że dokładnie pobożność mówi o tym, uważaj, bo drugi człowiek, z którym rozmawiasz, nie jest tylko przedmiotem pewnego kontraktu pomiędzy tobą, czy właśnie kimś zależnym od ciebie, ale to jest dziecko Boże. Prawda? I uważaj z tą sprawiedliwością, żebyś nie skrzywdził drugiej osoby w imię sprawiedliwości, prawda? Bo sprawiedliwość może być okrutna, kiedy pracodawca na przykład, prawda, zwalnia ludzi, bo jest sprawiedliwy, prawda? Trzeba zrobić zwolnienie, nie ma pieniędzy na wypłatę, ale i w związku z tym, mówi Augustyn, takiej sprawiedliwości, która jest udoskonalona przez dar pobożności, towarzyszy błogosławieństwo dla cichych. Pewna umiejętność, prawda? Uwaga, uważnie z tym przemienianiem świata według własnych zasad, prawda? Trzeba być ostrożnym. I może ostatni przykład, ta cnota roztropności. Jak mówiliśmy o tym, roztropność pogan to jest umiejętność kierowania swoim postępowaniem, prawda? To jest umiejętność podejmowania decyzji, co mam zrobić, żeby osiągnąć jakiś cel, ale bardzo często decyzje są jakby nie na naszą miarę, są zbyt skomplikowane, na przykład kiedy to dotyczy drugiego człowieka, nierzadko, prawda? I człowiek nie wie, co ma zrobić. I w takich sytuacjach Augustyn mówi, do doskonałości, możemy osiągnąć doskonałość moralną dzięki temu, że istnieje coś takiego jak dar rady. Prawda? Dar Ducha Świętego, który jest darem rady, krótko mówiąc, są sytuacje, w których Duch Święty jest w stanie szeptać nas do ucha. Dla pogan to jest nonsens, dla chrześcijan to jest żywa rzeczywistość. Albo wierzymy w Pana Boga, albo nie. Prawda? Każdy spowiednik wie o tym z własnego doświadczenia, prawda? Że jeżeli idzie do konfesjonału tylko z darem roztropności, to żeby w ogóle lepiej tam nie szedł. Bo wiele sytuacji, prawda, penitent przychodzi na kilka minut i czasami mówi o poważnym problemie. I jeżeli człowiek nie wierzy w to, że czasami w tej przestrzeni Bożej jakby mówi się słowa, ale takie, a to nie pochodzą od człowieka, to dokładnie o to chodzi. I Augustyn mówi więcej. Dar rady prowadzi czasami do takiego ostrego widzenia ludzkiej rzeczywistości, także do dostrzegania ludzkich wad moralnych, prawda? Dar rady, dar Ducha Świętego prowadzi do takiego jasnego widzenia braków moralnych innych ludzi. I mówimy, to jest także część realizmu, widzenie, z kim mamy do czynienia. Ale dlatego też potrzebne jest coś takiego jak błogosławieństwo dla miłosiernych, bo znowu to widzenie, ostre widzenie innych, prawda, wad innych ludzi również może być czymś bardzo zabójczym. A więc dar rady również uzupełnia to nasze widzenie, prawda, w tym błogosławieństwem dla miłosiernych. Moglibyśmy w gruncie rzeczy przejść przez ten augustyński opis poszczególnych cnót, pokazując, jak określone dary te cnoty doskonalą. Jest to opis przybliżony. I to już będzie zupełnie ostatnia uwaga. Jest to opis przybliżony, bo on dotyczy żywego organizmu Bożej łaski, która działa w człowieka. I nie da się tego zamknąć w ścisłe, abstrakcyjne, precyzyjne koncepty, bo tutaj chodzi ostatecznie, prawda, o spotkanie, o rzeczywistość dramatyczną, o spotkanie wolności człowieka z wolnością Boga, która zawsze okaże się bardziej skomplikowana i bogatsza niż najbardziej precyzyjna teoria. I niech to będzie ostatnia teza tego wykładu. Dziękuję bardzo.